Fala pouco. Dźwięki to tytuł dzisiejszego kazania. Towarzyszą nam w życiu rozmaite dźwięki. Na część z nich w ogóle nawet nie zwracamy uwagi, bo nam tak spowszedniały. Są czasami takie dźwięki, które pierwszy raz słyszymy i jesteśmy bardzo zainteresowani, skąd ten dźwięk pochodzi, kto go wydaje. Czasami fascynujemy się jakimiś dźwiękami i mówimy, kto tak pięknie gra. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 14 w 10 wierszu napisał: wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Może jeszcze raz przeczytam. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Niesamowite słowa. Czyli dźwięki są istotą naszego życia, naszego bycia, odczuwania, zwracania uwagi na coś, coś, co nas absorbuje, intryguje. To dźwięki. Bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że Bóg tak stworzył ten świat, że ten świat jest pełen dźwięków. I Bóg jest zainteresowany tym, aby te wszystkie dźwięki składały się na wielką orkiestrę, ogromną filharmonię wszechświata, która będzie Jego chwalić i Jego uwielbiać. W psalmie 150, w 5 wierszu jest napisane: chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych. Chwalcie Go na cymbałach głośnych. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, a więc wydających dźwięk, a więc dźwięczących, a więc wibrujących gdzieś w powietrzu tą energią, która powoduje, że nasze uszy, nasze bębenki w uszach są poruszone i zaczynamy słyszeć dźwięk. Bóg, bracia i siostry, chce, aby dźwięk był tym, co będzie chwalić Jego cudowne, wspaniałe imię. Stąd też, jako wierzący ludzie, powinniśmy się zainteresować tym tematem. Ponieważ Kościół jest powołany na to, aby chwalił Boga. To jest jedno z najważniejszych zadań, które należy do Kościoła. Oddawanie chwały Bogu. I to oddawanie chwały Bogu jest poprzez rozmaite dźwięki. Różne dźwięki, które mogą chwalić Pana. Wiecie, kiedy Bóg stwarzał świat, to On wypowiadał słowo. Słowo wypowiedziane jest pewną energią, która gdzieś w kosmosie, gdzieś w przestrzeni zaczyna wibrować, zaczyna być słyszalna. Bóg wypowiadał słowo i to słowo było tak potężne, tak pełne energii, mocy, że to słowo stało się siłą sprawczą, która spowodowała to, że powstało niebo, że powstała ziemia, powstało to wszystko, co jest na ziemi, łącznie z koroną Bożego stworzenia, którą jest człowiek. A więc na końcu, jakby ukoronowaniem tego dzieła, jesteśmy my. I my zostaliśmy stworzeni w pewnym celu. W celu oddania chwały Bogu w naszym życiu. Czasami tak trudno ludziom zorientować się, że tak naprawdę ich życie ma polegać przede wszystkim na tym, żeby oddali Bogu chwałę w swoim życiu. Tyle różnych rzeczy ludzie wykonują, tyle rozmaitych czynności. A przecież najważniejsze jest to, aby ze swojego stworzenia Bóg odebrał sobie chwałę. I to Boże stworzenie, to wszystko, co stworzył Bóg, jest tak zaplanowane, bracia i siostry, że ma chwalić Boga. Chciałbym przeczytać fragment psalmu, psalm 19, wiersze od 2 do 5. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Bardzo zagadkowy tekst. Przez długi czas ludzie nie wiedzieli, czy nie zdawali sobie sprawy, o czym te słowa tak naprawdę mówią. W 1931 roku pewien inżynier, on się nazywał Karl Jański, pracował w laboratorium Bella i skonstruował aparat, którym mógł odbierać fale radiowe płynące z różnych części świata. Ale po jakimś czasie zorientował się, że on nie tylko słyszy radiowe fale tutaj, które są wytwarzane przez jakieś urządzenia na ziemi, ale że słyszy również fale radiowe, które biegną z kosmosu, docierają z wszechświata na Ziemię. I zaczęto prowadzić badania nad tymi falami radiowymi, które on odebrał na swoim odbiorniku. To bardzo zainteresowało przede wszystkim astronomów, bo zorientowano się po jakimś czasie, że gwiazdy mówią, że gwiazdy wysyłają elektromagnetyczne impulsy, fale elektromagnetyczne, które docierają ze wszystkich zakamarków wszechświata na Ziemię i również je tutaj można odbierać. I zaczęto konstruować, może poprosiłbym następny slajd, zaczęto konstruować tak ogromne radioteleskopy. Te teleskopy nic nie widzą, one tylko słyszą to, co jest we wszechświecie. Słyszą dźwięki radiowe. To jest największy teleskop na świecie, w Puerto Rico się znajduje. ogromny, on prawie by całe wojsko piłkarskie zajął swoją objętością, gdyby go tam mniej więcej postawić. Następny slajd poproszę. W Polsce w Piwnicznej jest największy radioteleskop i tutaj go macie na fotografii. Również polscy radioastronomowie zajmują się badaniem nieba pod kątem odbierania dźwięków płynących stamtąd. I między innymi dzięki tym radioteleskopom prowadzi się badania gwiazd, które tylko się słyszy. One nazywają się pulsary, ponieważ tak pulsują. Co jakiś czas ten dźwięk przychodzi, odchodzi, pojawia się, znika. Wysyłają tego typu fale. A więc okazało się, że firmament głosi dzieło rąk Boga, że firmament nie milczy, że niebiosa opowiadają chwałę Pana. W nocy ta wiadomość jest szczególnie podawana, kiedy my widzimy to niesamowite niebo i to wszystko, co na nim się znajduje. A więc po całej ziemi rozbrzmiewają właśnie te słowa, które są zapisane jako wiadomość elektromagnetycznej fali, która dociera do ziemi. A więc gwiazdy mówią. My jeszcze dokładnie nie wiemy, co mówią, ale myślę, że przyjdzie taki czas, że będziemy mogli również i te rzeczy odkryć i zrozumieć. Świat, który nas otacza, jest fascynujący. Widać w nim geniusz tego projektanta, konstruktora, który kiedyś to wszystko zaprojektował i uczynił, wypowiadając dźwięk, wypowiadając słowo, które jest dźwiękiem. W psalmie 119, w 89 wersecie jest napisane: Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Wiecie, ludzie przemijają, przemijają cywilizacje, przemijają rody bardzo znaczące. Wszystko ma jakiś swój kres. Ale kiedy patrzymy w przestrzeń kosmiczną, to widzimy w porównaniu z życiem ludzkim te ogromne czasoprzestrzenie. Możemy powiedzieć, że Słowo Boga jest niewzruszone jak niebiosa. Niebiosa trwają. Tutaj na ziemi różne rzeczy się działy, czasami przerażające, ale niebiosa trwają. I one opowiadają chwałę Boga poprzez również dźwięki. Pierwsi kosmonauci, którzy udali się w kosmos, wylecieli poza orbitę okołoziemską. Jedna z rzeczy, o której mówili, która ich uderzyła, to mówili o tej ciszy panującej w kosmosie. Ale dzisiaj mamy radioteleskopy i my wiemy, że kosmos jest pełen dźwięków. Myślę, dźwięków, które są po to, aby oddać chwałę konstruktorowi tych wielkich rzeczy. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, w 13 wierszu, takie słowa. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego, nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę, jako słowo Boga, które też w was wierzących skutecznie działa. Niesamowita kwestia, która mnie osobiście fascynuje, jeśli chodzi o słowo. Słowo ma moc. My różne rzeczy mówimy. My różne słowa wypowiadamy i nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że wypowiedziane słowo ma swoją wagę. Ma swoją moc. Szczególnie, kiedy słowo wypowiada człowiek wierzący. Apostoł mówi, że jest wdzięczny, że w Tesalonice przyjęto słowo, które on głosił, nie jak słowo zwykłego człowieka. Nie potraktowano tego, co on mówił, jako zwykłej rozmowy, jako jakiejś tam od ciekawej prelekcji, którą jakiś mówca wygłosił. Ktoś posłuchał, podobało się, nie podobało, poszedł, ocenił i zapomniał. Ale Tesaloniczanie przyjęli słowo, że to nie jest słowo pochodzenia ludzkiego, a to zmienia postać rzeczy, a to zmienia bardzo wiele, kiedy my możemy usłyszeć słowa samego Boga, które pochodzą od Boga. A więc słowa, które mają ogromną wagę dla nas, zwłaszcza dla nas, dla wierzących ludzi. Tesaloniczanie mieli tą świadomość obecności Słowa Bożego w swoim życiu. I apostoł pisze zgodnie z tym, jak jest naprawdę. Nie wszyscy przyjmują to słowo. Nie wszyscy wierzą Bożemu Słowu. Ale dla nas ono jest prawdą. My wierzymy, że to jest słowo Boga, które w naszym życiu zaczyna działać. I ono zaczyna działać w niebyle jaki sposób. W sposób skuteczny. Tu jest określone, w jaki sposób ono działa. W sposób skuteczny. Ono jest skuteczne. Ono jest prawdziwe. I jeśli my to słowo stosujemy, to mamy gwarancję tego, że to słowo pewien skutek w naszym życiu osiągnie. I to jest bardzo ważne dla was, że Słowo Boga ma moc działania w człowieku wierzącym, który je przyjął. Jeśli przyjąłeś Słowo, to ono wyda skutek, to ono wyda odpowiedni efekt. Jeżeli je przyjąłeś jako Słowo Boga, to ono będzie działać. Dlatego, bracia, siostry, my dzisiaj przychodzimy z wiarą, aby się modlić o różne sprawy, aby wypowiadać, czy to błogosławieństwa, czy prośby, czy dziękczynienia, bo mamy świadomość, że to słowo ma znaczenie. W psalmie 119, w 105 wierszu jest napisane: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moją. Ciemność powoduje to, że człowiek gubi orientację. Obawia się każdego następnego kroku, bo nie ma pojęcia, gdzie się znajduje, co jest przed nim. I dlatego w naszym życiu, żebyśmy czuli się bezpiecznie i żebyśmy mogli chodzić w skuteczny sposób, pojawia się słowo samego Boga, które jest lampą, które jest pochodnią, które jest światłem w naszym życiu. Słowo Boże. To światło, które przychodzi do twojego życia. Wiecie, moi drodzy, kiedy zastanawiałem się nad tym tematem związanym z dźwiękami, pomyślałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Dźwięki zmieniają się w słowa, a słowa biorą się z myśli ludzkiej. I zacząłem się zastanawiać nad tym, że jedno jest, wypowiadam słowa, kiedy uruchamiam mój aparat mowy, moje struny głosowe zaczynają dźwięczeć, mój język we właściwy sposób zaczyna się poruszać, aby te dźwięki miały właściwy kształt. Ale zastanowiłem się nad tym, że słowo, które wypowiadam, to zanim je wypowiem, to ono się pojawia w moich myślach. O czymś myślę, o czymś mówię. I zacząłem się zastanawiać nad tym, jak powstają myśli. Wiecie, to jest niezgłębiony temat, jeśli chodzi o badania naukowe. Ludzie za bardzo nie wiedzą, jak to jest, że powstaje myśl w mózgu człowieka, która potem jest werbalizowana przez ośrodek mowy. I spotkałem na jednym z portali internetowych właśnie to pytanie. Ktoś zapytał, jak powstaje myśl. I na to pytanie odpowiedział doktor Bartosz Piasek. I on pisze tak. Dzień dobry, zadaje pan pytania, na które nikt tak naprawdę nie zna odpowiedzi i które od wieków zaprzątały głowy filozofów, uczonych i zwykłych ludzi. Temat ten poruszany jest w wielu dziedzinach nauki, zarówno medycznych, technicznych, jak i społecznych i humanistycznych, od psychologii przez filozofię, neurologię, po inżynierię maszyn. Po części potrafimy odpowiedzieć, jakie obszary mózgu w znacznym stopniu odpowiadają za pewne funkcje, gdzie znajdują się ośrodki na przykład emocji czy kontroli naszych impulsów, gdzie przetwarzamy bodźce zmysłowe. Nikt nie odpowiedział przekonywująco na pytanie, w jaki sposób reakcje chemiczne i elektryczne zachodzące w mózgu tworzą coś, co nazywamy umysłem czy psychiką. Oczywiście są pewne teorie, ale nie ma możliwości sprawdzenia tego doświadczalnie. Nasza wiedza jest wielce niedoskonała i możliwe, że nigdy nie poznamy wszystkich tajemnic naszego mózgu i umysłu. Niesamowite. Nasze myśli, pod czyją są kontrolą? Jak powstają? Skąd się biorą? Kto daje im impuls, że zaczynamy myśleć, że takie, a nie inne myśli pojawiają się w naszej głowie? Że nasze serce zaczyna takimi, a innymi, a nie innymi sprawami żyć? To jest fascynujące, jak to się dzieje. Ale my wiemy, że Duch Święty ma wpływ na nasze myśli. I jeśli poddajemy myśli Chrystusowi, to Bóg ma kontrolę nad naszym życiem, nad tym, co myślimy, co mówimy. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne. I oto pojawia się coś takiego jak język. Język taki w znaczeniu biblijnym. Jest, w Biblii on jest nazwany rozpalonym ogniem. Zaraz przeczytam wam fragment biblijny, który mówi coś na ten temat. Ale chciałbym wam powiedzieć, że kiedy pojawi się mały języczek ognia w lesie, on potrafi rozpalić ogromny ogień, ogromny pożar, który obejmuje czasami dziesiątki, setki hektarów lasu, które zaczynają się palić. Wiele trudu powoduje taki pożar. Masę ludzi jest zaangażowanych wtedy, żeby go ugasić. Tego lata były ogromne pożary w Grecji. Wielu ludzi, którzy mieszkali blisko lasów, straciło swoje domy, mieszkania. Pożar lasu może wzniecić maleńki języczek ognia. Niewielka iskra spowoduje tak ogromne szkody. Jakub apostoł pisze o tym, co nazywamy językiem w potocznej mowie, jeśli chodzi o Biblię, język biblijny. Jakub, 3 rozdział jego listu, 6 wiersz, powiada: i język jest ogniem. Język jest pośród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Aż parzą te słowa, kiedy się je czyta. Tyle w nich ognia, tyle w nich jest żaru, tego gorąca, które parzy. I okazuje się, że język jest w stanie coś takiego wytworzyć. Słowa, dźwięki, które wypowiadasz, mają znaczenie, mają moc. One potrafią zrobić coś strasznego. Minister propagandy III Rzeszy, Józef Goebbels, powiadał, że 1000 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. I wielu dzisiaj korzysta z tego, że często powtarzane, nieprawdziwe wiadomości stają się z czasem tak oczywiste, że ludzie je przyjmują, że to musi być prawda. Choć tak wcale nie jest. W przypowieściach Salomona w 12 rozdziale, w 18 wierszu jest napisane: kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. A więc możesz być przez słowa zraniony, ale możesz być przez dobre słowo uleczony. A więc wypowiadane słowa mają ogromne znaczenie dla twojej kondycji fizycznej, nie tylko kondycji duchowej. Kiedy lekarz mówi ci: mam dzisiaj pańskie badania, wszystko jest w porządku, nie trzeba się martwić, te wszystkie symptomy, które kiedyś tam pojawiły się i jakby sygnalizowały nadejście choroby, nie znajdują potwierdzenia w badaniach. I jest pan zdrowy. I wychodzimy z gabinetu i już nie odczuwamy tych wszystkich takich dolegliwości, które wchodząc tam mieliśmy. Diagnoza lekarza dużo znaczy dla naszego życia od strony zdrowia. Jeśli lekarz nas zapewnia, że jest dobrze, to czujemy się od razu dobrze. W Psalmie 71, 24 wierszu napisane jest: język mój również będzie opowiadał przez cały dzień sprawiedliwość twoją. Bracia i siostry, chciałbym zmierzać do końca. To jest właśnie to słowo, od którego zacząłem nasze rozważania. Nasz język ma opowiadać o sprawiedliwości Bożej. Ma opowiadać o dziełach Bożych. Ma opowiadać o Ewangelii dobrej Bożej nowiny. To jest zadanie naszego języka. W psalmie 119, w 172 wierszu jest napisane: niech język mój opiewa słowa Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. A więc ten język mój jest po to, aby opiewać dzieła Boże. To tak pięknie, jak zaczynamy tu razem śpiewać, zwłaszcza pieśni uwielbienia. Wtedy opiewamy, wtedy śpiewamy, wtedy chwalimy, wtedy wywyższamy naszego Stwórcę. Bo przecież po to zostaliśmy stworzeni. I Bogu się to bardzo podoba. Bóg jest zainteresowany, żebyśmy to jak najczęściej robili w naszym życiu. Kończąc te dzisiejsze nasze rozważania, chciałbym je zakończyć wierszem z pierwszego listu Piotra, to jest 3, 10 wiersz. Kto chce być zadowolony z życia? Bracia i siostry, kto chce z was być zadowolony z życia? Dzieci tu mi mówią, są zadowolone. Już widzę po ich minach. Tak? Jesteście zadowoleni. O, cieszę się bardzo. Każdy chce być przecież zadowolony z życia. Co to za życie, kiedy nie jestem z niego zadowolony? Ono traci sens. I Piotr pisze, bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Amen. Dziś wszyscy podnosiliście ręce, ale amen miał odwagę tu powiedzieć jedna siostra. Też powiedziałaś. Chwała Bogu. Druga siostra. Może jeszcze ktoś powiedział, ja nie słyszałem. Muszę zadbać o moje uszy w takim razie. Chwała Bogu. Słowo, to co jest na naszym języku, może sprawić, że będziemy mieli komfort życia, z którego będziemy się cieszyć, albo mieć dyskomfort z życia i będziemy się tym życiem martwić, troskać i być niezadowolony. Dlatego mamy pochodnię nogą naszym, którą jest Słowo Boże. Zachęcam was, kochani, żyjcie Słowem Bożym. Żyjcie Bożą myślą. Chwalcie Pana, bo na to zostaliście stworzeni, jako korona Bożego stworzenia, tutaj, w tym wszechświecie. Niech wam Bóg błogosławi obficie. Amen.